Dzień dobry. Chciałbym dziś porozmawiać z Wami o fenomenie szczęścia, bo w tym pojęciu kryje się pewien paradoks, który zapewne zresztą znacie. Właściwie każdy z nas pragnie szczęścia, dąży do szczęścia. Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto by szczęścia nie chciał, prawda? Ale z drugiej strony, jak zdefiniować szczęście? To jest takie pojęcie, które, gdy się nad nim bliżej zastanowić, wymyka się jakimś definicjom. Ja myślę, że właśnie literatura przychodzi tutaj z ratunkiem. Po to są te wszystkie teksty, żebyśmy mogli się chwilę zastanowić, czym dla nas jest szczęście. W szkole, kiedy zaczynamy czytać literaturę, to pojęcie szczęścia pojawia się dość szybko. Bo zauważcie, dwie filozofie, takie dość konkurencyjne wobec siebie, stoicyzm i epikureizm, tak? Które zresztą znajdą później swój wyraz w poezji Horacego. One gdzieś w centrum swojej myśli, w centrum tych swoich rozważań stawiają właśnie kwestię szczęścia. Dla stoicyzmu, jak wiemy, szczęście równa się cnota. Życie cnotliwe jest życiem szczęśliwym. Cnotliwy jest ten, który pozostaje obojętny jakoś wobec tego, co przynosi fatum, tak, fortuna, wobec dobrego i złego. Epikureizm z kolei wiąże szczęście z zasadą przyjemności, ale właśnie jakiej przyjemności? Nie tej, za którą byśmy gonili, tak? O którą byśmy zabiegali, ale przyjemność jako rezygnację z tego, czego posiąść nie możemy, jako taką właśnie przyjemność negatywną. Tak? Przyjemność, która polega na tym, by nie koncentrować się na zbytkach. W polskiej literaturze polskim Horacem nazywany jest Jan Kochanowski. W jego pieśniach, w jego fraszkach to pojęcie szczęścia jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Literatura, poezja Kochanowskiego jest jakąś lekcją szczęścia. Szczęśliwy jest ten, kto pozostaje przy darach losu. Szczęśliwy jest ten, kto nie sięga zbyt wysoko. Ale zobaczcie, właśnie u Kochanowskiego, tak jak i u Horacego, szczęście jest jakimś powiązaniem z jednej strony stoicyzmu, to chociażby troska o dobro wspólne, troska o ojczyznę, poświęcenie się sprawom społecznym, a z drugiej strony radość z rzeczy zwyczajnych, codziennych, chociażby wspólne biesiadowanie, radość z tego, że mieszka się na wsi. Tutaj to wpisanie się w porządek natury jest zresztą czymś wspólnym, chociażby dla Kochanowskiego i dla Mikołaja Reja także. Charakterystyczne, że ten zwrot ku szczęściu, myślenie o szczęściu przestaje być tak może istotne w epoce romantyzmu. W sposób naturalny, w naszych realiach, w polskich realiach, jest to czas utraconej państwowości. Jest to czas, kiedy pisarzy raczej zajmuje to, by ratować ten byt narodowy. Szczęście prywatne, szczęście osobiste schodzi na dalszy plan. Mamy raczej w literaturę romantyczną wpisany mit nieszczęścia. Poczucie, że szczęście jest czymś utraconym. Przywołam jeden tytuł, sztandarowy, znany wszystkim, Pan Tadeusz. Mamy 12 ksiąg, wielki epos narodowy. I zobaczcie, że jest w tym utworze, w tym dziele, wpisany pewien projekt szczęścia, tak? Bo mamy miejsce szczęśliwe, Soplicowo. Ale to miejsce ma charakter Arkadii, miejsca utraconego. Dla Mickiewicza szczęście jest pewnym projektem, który byśmy nazwali utopią retrospektywną. Szczęście jest czymś, co jest poza nami. Szczęście jest czymś, do czego możemy wracać pamięcią. Mickiewicz pisze Pana Tadeusza w sytuacji szczególnej, w sytuacji, gdzie właściwie wszelkie nadzieje runęły, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedykolwiek ta szczęśliwość w wymiarze narodowym zostanie odzyskana. Jest zresztą coś na rzeczy, jeżeli czasem żartujemy z literatury romantycznej, że tam wszyscy są tacy nieszczęśliwi. Teraz możemy się oczywiście uśmiechnąć, ale proszę postawić się w sytuacji tych, którzy traktowali te kwestie bardzo poważnie i stali wobec poważnych wyzwań życiowych. Książka, która też traktuje w jakiejś mierze o szczęściu, jest jedną z ważniejszych lektur szkolnych i bardzo chciałem ją tutaj przywołać, to Lalka Bolesława Prusa. Myślę, że treść jest wszystkim znana. Ja tutaj myślę, że nie muszę jej streszczać, ale zauważmy, mamy do czynienia z kimś, mówię tutaj o Stanisławie Wokulskim, kto właściwie mógłby sobie bez trudu zagwarantować życiowe szczęście, rozumiane tak najpowszedniej. Szczęście jako pewien dobrobyt, jako zagwarantowanie sobie realizacji własnych marzeń. Ale to, co wydaje się dla niego najważniejsze, a więc miłość do Izabeli Łęckiej, tak naprawdę okazuje się nieosiągalne, bo najważniejszych rzeczy nie można kupić. Inna rzecz, na ile ta miłość jest w ogóle miłością do osoby zdolnej do kochania. Tutaj mamy to napięcie między Wokulskim, który autentycznie kocha Izabelę Łęcką, a z drugiej strony mamy kogoś, kto jest właśnie tą symboliczną lalką. Ale zobaczcie, zauważcie, ile w lalce mamy ważkich myśli dotyczących istoty szczęścia. Wokulski wielokrotnie podejmuje kwestię tego, czym jest, czym nie jest szczęście. On sobie zdaje sprawę z tego, że sam postawił się w takiej sytuacji bez wyjścia. Przygląda się biedzie, przygląda się ludziom, którzy są jakby na dnie drabiny społecznej i dostrzega właśnie ten paradoks, że on ma właściwie wszystko, żeby ich uszczęśliwić. Może dać im pracę, może zapewnić byt. Zresztą wielokrotnie to robi. To jest dla mnie pewnego rodzaju zagadka. Przecież Wokulski kieruje się sercem. Jest człowiekiem pełnym miłosierdzia. Mamy taki moment, kiedy Chrystus do niego mówi w kościele, tak? Bo jesteś człowiekiem szlachetnym, bo jesteś człowiekiem miłosiernym. Ale Wokulski podąża za czymś, co jest nieosiągalne. I żeby zaistniał tutaj choć jeden cytat, jest ten moment, kiedy Wokulski w kościele we Wielki Piątek, w trakcie chwesty, napotyka panią Stawską. I widzi ją jako osobę głęboko nieszczęśliwą. Mówi: ot, gdybym ją był, spotkał rok temu. A więc wtedy, kiedy jeszcze nie znał Izabeli Łęckiej. I jestże tu ład na świecie, o krok od siebie staje dwoje ludzi nieszczęśliwych. Jedno szuka miłości i rodziny, drugie może walczy z biedą i brakiem opieki. Każde znalazłoby w drugim to, czego potrzebuje, no i nie zejdą się. Jedno przychodzi błagać Boga o miłosierdzie, drugie wyrzuca pieniądze dla stosunków. Kto wie, czy paręset rubli nie byłoby dla tej kobiety szczęściem, ale ona ich nie dostanie. Bóg w tych czasach nie słucha modlitwy uciśnionych. No, mamy tutaj wręcz w tej wypowiedzi jakieś bluźnierstwo, herezję. Tak Wokulski rzuca rękawice Bogu. Ale widzi właśnie to, co sami często dostrzegamy, jakby niewspółmierność naszych możliwości, naszych pragnień, to, że obok siebie stoją osoby, które tak naprawdę mogłyby się wzajemnie uszczęśliwić. Tutaj zresztą Wokulski dopowiada, może dokończmy ten fragment. A gdyby jednak dowiedzieć się, kto ona jest, może bym potrafił jej dopomóc. Dlaczego wzniosłe obietnice Chrystusa nie mają być spełnione, choćby przez takich jak ja niedowiarków, skoro pobożni zajmują się czym innym? Wokulski jest przykładem kogoś, kto podąża za szczęściem niemożliwym i to dążenie doprowadzi go do własnej życiowej katastrofy. Jest postacią tragiczną. Obok niego taką postacią będzie w jakiejś mierze Ignacy Rzecki. Jego pragnienie szczęścia jest usytuowane na tym poziomie politycznym. Rzecki chciałby, by znowu w Europie rządzili Napoleonidzi, by znów wróciły rządy rodu Napoleona. I tak naprawdę te jego pragnienia też nie mają szansy realizacji. To ciekawe, że właśnie podążamy za szczęściem, definiując je często w ten sposób, że nie możemy za nim nadążyć. Zróbmy teraz duży przeskok, bo moim zamiarem nie jest metodyczne przejście przez wszystkie epoki i refleksja nad tym, co mówią o szczęściu. Takim poetą, który szczęściu poświęca dużo uwagi, ale w sposób bardzo nieoczywisty, jest Czesław Miłosz, nasz noblista. Zresztą bardzo lubię sięgać i po jego poezji, ale też po jego eseje, po jego powieści, bo mówi coś, co tak naprawdę chciałbym usłyszeć. Jego intuicje dotyczące szczęścia są takie kryptoreligijne, są bardzo mocno osadzone w metafizyce. Może zanim powiemy sobie o szczęściu u Miłosza, przeczytajmy jeden wiersz. Dar. Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle. To wiersz właściwie do takiej duchowej kontemplacji, ale od razu pojawia się tutaj poczucie szczęścia i to zobaczcie, to nie jest szczęście, które można osiągnąć. To jest właściwie tajemnica szczęścia. Szczęścia nie da się osiągnąć. Szczęście jest czymś ofiarowanym. Szczęście jest czymś, co dostajemy w sposób niezasłużony. Dzień taki szczęśliwy. Tutaj nie ma mowy o tym, by poeta, by podmiot liryczny, bohater tego wiersza, w jakiś sposób za tym szczęściem, o to szczęście zabiegał. Ale zobaczcie, co się na to szczęście składa. Mamy uwagę skupioną na tym, co tu i teraz. U Miłosza szczęście jest jakimś śladem obecności. Szczęście u Miłosza tak najprościej, w dużym skrócie, wiąże się z uważnością. Szczęśliwy jest ten, kto całym sobą jest tu i teraz. Nie ogląda się wstecz i nie rozpamiętuje, co było, ale też nie patrzy do przodu, oczekując, że dopiero nadchodzące chwile przyniosą jakieś, no właśnie, ukojenie, jakieś szczęście. Mamy doświadczenie własnej cielesności. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Ktoś, kto całym sobą jest tu i teraz. Kolibry przystawały nad kwiatem kapryfolium. Miłosz wtopiony jest w to, co go otacza. Jest częścią jakiegoś projektu. Miłosz bardzo uważnie skupia się na tym, co widzi. Tutaj może jednego słowa zabrakło, niech ono się pojawi, ale właśnie Miłosz mówi o swojej poezji jako pogoni pięciu zmysłów za rzeczywistością. Być szczęśliwym to dotknąć tego, co realne. Tak na co dzień, być zanurzonym w tym, co realne. Jeszcze jeden cytat z mojego ulubionego pisarza, tym razem Dolina Issy. Tutaj te wzmianki o szczęściu są rozproszone. Taki też mój ulubiony cytat. Szczęśliwość to także dotyk. Bosymi stopami Tomasz przebiegał od głaskości desek podłogi do chłodu kamiennej posadzki korytarza i do okrągłości bruku na ścieżce, gdzie obsychała rosa. Taki projekt szczęścia, który wtopiony jest w mit dzieciństwa. Przecież pamiętamy, że te nasze najszczęśliwsze chwile bardzo często były związane właśnie z taką prostotą dziecinnego szczęścia. I czasem marzymy o tym, by do tego wrócić. O szczęściu bardzo wiele mówi się we współczesnej poezji. Ja może jeszcze przytoczę Herberta z późnych jego wierszy, tak zwanych wierszy senilnych, gdzie w wierszu Pożegnanie mówi: jestem szczęśliwy, to znaczy wyzbyłem się złudzeń. To zagadkowe słowa, bo rzadko kiedy starość wiążemy z doświadczeniem szczęścia, a Herbert chyba osiąga właśnie pewną pełnię jako człowiek stary. Jest dla mnie pewną zagadką, tu już zmierzam do zakończenia, że w całej naszej sztuce, bo nie tylko literaturze, wzniosłość bardzo często wiąże się z mitem nieszczęścia. Zobaczcie, ile mamy w literaturze wzorców nieszczęśliwej miłości, począwszy od Tristana i Izoldy, Romeo i Julia, Wokulski i Izabela Łęcka. A szczęście jest gdzieś marginalizowane. Mój apel może na końcu, szukajmy szczęścia, nie bójmy się być szczęśliwi. Być może w szczęściu jest jakaś naiwność, ale myślę, że w poszukiwaniu szczęścia, w pytaniu o szczęście jest głęboka mądrość. Zresztą, czymże są błogosławieństwa, czym jest kazanie na górze i osiem błogosławieństw, jeśli nie pewnym projektem bycia szczęśliwym? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do widzenia.